Jutro minie 225 lat od uchwalenia Konstytucji 3 maja. Dzisiaj więc w ramach wydarzenia miesiąca o Konstytucji 3 maja. Ale nie chciałbym opowiadać Państwu, jak to było dokładnie z uchwaleniem Konstytucji, co ona zawierała. Możecie bowiem Państwo na ten temat przeczytać w gazetach, znaleźć informacje w portalach internetowych czy w filmach dokumentalnych emitowanych przez telewizję. Chciałbym powiedzieć o rzeczach, o których często się nie wspomina przy okazji tej rocznicy, a rzeczach ważnych i istotnych. Chciałbym ukazać niezwykłość tej konstytucji na tle sytuacji w ówczesnej Europie i na tle sytuacji w ówczesnej Polsce. Pozwólcie Państwo, że zacznę od tego wymiaru europejskiego. Wiek XVIII to wiek oświecenia. To epoka, kiedy po raz pierwszy od czasów starożytnych ówczesne elity europejskie postanowiły odrzucić chrześcijaństwo. Rozpoczęły walkę z chrześcijaństwem. Jeden z czołowych filozofów epoki, Voltaire, nienawidził chrześcijaństwa, nienawidził zwłaszcza Kościoła katolickiego. Powiedział kiedyś, trzeba rozdeptać to łajdactwo. To łajdactwo to mieli być duchowni Kościoła katolickiego. Epoka oświecenia to epoka nienawiści do chrześcijaństwa, nienawiści do Kościoła, nienawiści, która doprowadzi do prześladowań. O tym jeszcze za chwilę. Ale to również epoka, kiedy wynaleziono wiele rzeczy nowych, istotnych, jeżeli chodzi o filozofię polityczną. Takich chociażby jak idea trójpodziału władzy w państwie, aby zapewnić równowagę między władzą wykonawczą, ustawodawczą i sądowniczą. Takim pierwszym krajem zbudowanym w oparciu o filozofię oświeceniową, o ideologię oświeceniową, to były Stany Zjednoczone. W 1787 roku Amerykanie uchwalili konstytucję. Zaczęli ją w ten sposób. My, naród Stanów Zjednoczonych, pragnąc udoskonalić Unię, ustanowić sprawiedliwość, zabezpieczyć spokój w kraju, zapewnić wspólną obronę, podnieść ogólny dobrobyt oraz utrzymać dla nas samych i naszego potomstwa dobrodziejstwa wolności. Wprowadzamy i ustanawiamy dla Stanów Zjednoczonych Ameryki niniejszą konstytucję. Żadnego odwołania do absolutu, żadnego odwołania do transcendencji. To nie przypadek. To zabieg zupełnie celowy i zabieg wynikający właśnie z tego ducha oświeceniowego. W Stanach Zjednoczonych, budując państwo, wyeliminowano Boga z przestrzeni prawnej, wyeliminowano Boga z przestrzeni życia politycznego, natomiast nie wyeliminowano Boga z życia społecznego, z życia Amerykanów. Inaczej było w przypadku rewolucji francuskiej. Dwa lata później, w 1789 roku, zaczyna się rewolucja francuska. Jednym z pierwszych dokumentów programowych rewolucji francuskiej jest Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela. Zaczyna się ona następująco. Zgromadzenie Narodowe uznaje i ogłasza w obecności i pod opieką istoty najwyższej następujące prawa człowieka i obywatela. Tu mamy co prawda odwołanie się do istoty najwyższej, ale ta istota najwyższa to nie jest Bóg Abrahama i Izaaka. To jest Bóg deistów, to jest zasada filozoficzna, której kult miał zastąpić chrześcijaństwo, który miał zastąpić religie monoteistyczne, bo oświeceniowi filozofowie zwalczali nie tylko chrześcijaństwo, ale też judaizm czy islam. Ale w rewolucji francuskiej nie ograniczono się tylko do takich dokumentów, jak przytoczona przed chwilą Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela. Podjęto również próbę wyeliminowania chrześcijaństwa z życia społecznego. W 1710 roku uchwalono cywilną konstytucję duchowieństwa, która podporządkowywała Kościół państwu. Jeden z twórców tego dokumentu powiedział: czy nie rozumiecie, że jeden ksiądz może zrobić więcej zła niż wszyscy nasi wrogowie razem wzięci? Powiecie mi, jeszcze nie należy nikogo prześladować. Odpowiem na to, że zasłużona kara nie jest prześladowaniem. Pobłażliwość jest pułapką. Za tym poszły masowe prześladowania duchowieństwa. Już po uchwaleniu Konstytucji 3 maja, kiedy do władzy we Francji doszli Jakobini, prześladowania chrześcijan przybrały skalę, której nie spotkamy w Europie od czasów upadku Imperium Rzymskiego. Duchownym zakazano noszenia sutanny, rozwiązano wszystkie stowarzyszenia religijne, zaczęto zamieniać kościoły na magazyny, profanować obrazy i przedmioty kultu religijnego. W 1713 roku wprowadzono kalendarz rewolucyjny, w którym tydzień zastąpiono dekadą, w którym przestano liczyć czas od daty narodzin Chrystusa. Potem zakazano sprzedaży ryb w piątek, zabroniono umieszczenia krzyży na grobach, kazano zastępować imiona chrześcijańskie imionami rewolucyjnymi, takimi jak Republika czy Federat. A jeszcze później doszło do ludobójstwa, bowiem kiedy katolicy mieszkańcy Wandei, szlachta i chłopi zjednoczyli się w oporze przeciwko przymusowej ateizacji, doszło do pierwszego w dziejach nowożytnych ludobójstwa. Zamordowano 200 tysięcy ludzi, zburzono 10 tysięcy domów. Głównodowodzący armią francuską, która tłumiła powstanie w Wandei, pisał do Paryża: Wandea już nie istnieje. Dzieci rozdrapałem końmi i wymordowałem kobiety, aby nie mogły płodzić bandytów. Nie żal mi ani jednego więźnia. Zniszczyłem wszystkich. Dlaczego o tym mówię? Aby okazać pewien kontekst. Czyli z jednej strony mamy Konstytucję Stanów Zjednoczonych, gdzie słowo Bóg się w ogóle nie pojawia. Z drugiej strony mamy rewolucyjną Francję, gdzie co prawda mówi się o istocie najwyższej, ale z roku na rok prześladowania chrześcijan przyjmują coraz większą skalę i doprowadzają w końcu do ludobójstwa. I mamy naszą Konstytucję 3 maja. A Konstytucja 3 maja rozpoczyna się od inwokacji: w imię Boga w Trójcy Świętej Jedynego. Potem mamy preambułę, 11 rozdziałów, a pierwszy z nich brzmiał następująco: religią narodową panującą jest i będzie wiara święta katolicka ze wszystkimi jej prawami. Przejście od wiary panującej do jakiegokolwiek wyznania jest zabronione pod karami apostazji. Że zaś taż sama wiara święta przykazuje nam kochać bliźnich naszych, przeto wszystkim ludziom, jakiegokolwiek bądź wyznania, pokój, wierze i opiekę rządową winniśmy. Dlatego wszelkich obrządków i religii wolność w krajach polskich podług ustaw krajowych warujemy. Twórcy Konstytucji wprowadzają rozwiązania polityczne wynikające z nowych koncepcji oświeceniowych, ale równocześnie czynią to w duchu chrześcijańskim. Pamiętają o porządku transcendentnym, odwołują się do Boga, mówią o wyjątkowej roli religii w życiu narodu i państwa. I była to sytuacja w ówczesnej rzeczywistości niezwykła i wyjątkowa. Bardzo dobrze rozumiał to ówczesny papież, ojciec święty Piotr VI, który w specjalnym brewie 5 czerwca 1791 roku pisał: Bóg miłosierdzia raczył w tych ostatnich czasach zlać dobrodziejstwa swoje na prawowierne Królestwo Polskie. Pobłogosławił cnotliwym zamysłom i przezacnym staraniom króla, a oto przez prawo uchwalone za zgodą narodu na Sejm zebranego. W dalszej części swojego listu Ojciec Święty podkreślał oparcie całego przedsięwzięcia na opatrzności Bożej, w związku z czym miał być w tej intencji pod tym wezwaniem ufundowany Kościół w Warszawie. W Rzymie, w Kościele Polskim Świętego Stanisława, odprawiono z inicjatywy Piusa VI nabożeństwo dziękczynne. Przez 3 dni, od godziny 6 rano do 8 wieczorem, trwały modlitwy połączone z wystawieniem Najświętszego Sakramentu, kończące się błogosławieństwem dla Polski. Thank you. Edmund Burke, angielski filozof, jeden z najbardziej przenikliwych krytyków rewolucji francuskiej, twórca nowożytnego konserwatyzmu, tak pisał o Konstytucji 3 maja. Najszlachetniejsze dobro otrzymane kiedykolwiek przez jakikolwiek naród. A o Stanisławie Augustie Poniatowskim, ówczesnym królu polskim. Stanisław II zasłużył na miejsce pośród największych królów i mężów stanu w dziejach. Niezwykłość Konstytucji 3 maja polega właśnie na tym, że modernizując kraj, korzystając z najnowszych pomysłów dotyczących ustroju państwa, twórcy tej konstytucji nie zrywali z tradycją, nie zrywali z chrześcijaństwem. Pamiętali o fundamencie rozwoju społecznego i narodowego państwa, jakim jest Kościół katolicki. Znaczenie konstytucji w historii Polski. Każde dzieło ludzkie jest ułomne. Ustrój, który wymyślili nasi przodkowie w wieku XVI, był fenomenem na skalę światową. Trudno znaleźć kraj, który w XVI wieku dawałby swoim obywatelom więcej wolności, więcej tolerancji, więcej swobody. Ale każde dzieło ludzkie wymaga naprawy, wymaga reform. A ten ustrój wymyślony w XVI wieku trwał przez 200 lat prawie że niezmieniony. Ponadto, jak już pisał Arystoteles, ustrój powinien być dopasowany do ludzi. Jeżeli zmieniają się ludzie, to najlepszy ustrój okazuje się nieskuteczny. A z takim zjawiskiem mieliśmy już wówczas do czynienia. Polacy ulegali systematycznej demoralizacji. Na początku XVIII wieku mówi się czasem o nocy saskiej. Kraj pogrążony w anarchii, ludzie w dużym stopniu zdemoralizowani. Jest takie znane powiedzenie, które pokazuje mentalność ówczesnych Polaków. Za króla Sasa jedz, pij i popuszczaj pasa. Pijaństwo, alkoholizm, brak jakichkolwiek wyższych celów, jakichkolwiek ideałów. I w tej nocy saskiej dzieło naprawy, dzieło odbudowy społecznej podejmują duchowni Kościoła katolickiego na czele z księdzem Stanisławem Konarskim. To on w 1730 roku tworzy w Warszawie Kolegium Nobilium. Jak pisał, celem wszystkich szkół jest nie tylko rozwijanie umysłów za pomocą nauki i umiejętności, ale przede wszystkim uszlachetnienie serc i dusz. Konarski wiedział, że żeby zmienić Polaków, trzeba dobrze wychować młodzież. Dobrze wychować młodzież to znaczy nie tylko dać jej rzetelną wiedzę, ale przede wszystkim wprowadzić ją w świat wartości. Ten sam Konarski postulował potrzebne reformy. Domagał się utworzenia Sejmu Gotowego. Domagał się wielu rzeczy, które potem znajdziemy w Konstytucji 3 maja. Ale Konarski rozumiał, że Polska wymaga modernizacji, wymaga reform. Ale Polska musi być oparta, musi być zbudowana na fundamencie katolicyzmu. W 1757 roku pisał: oto tu idzie, aby za najgruntowniejszy wszystkiego Rzeczpospolitej dobra fundament uznawszy religię, tamem i religii bezbożności szerzącej się założyć, a wzorem i duchem przodków naszych nie tylko świętymi i mocnymi bronić ją prawami, ale też na obronę boskiego honoru i wiary, kiedyby tego była potrzeba, krew i samo życie ułożyć ochotnie. Konarski nie doczekał uchwalenia Konstytucji 3 maja. Ale nie byłoby tej konstytucji bez innych wybitnych kapłanów, bez księdza Hugo Kołłątaja, bez księdza Stanisława Staszica, bez biskupa kamienickiego Adama Stanisława Krasińskiego i wielu innych duchownych, którzy rozumieli, że Polska potrzebuje zmian, potrzebuje reform. Konstytucja 3 maja była dziełem polskim. To sami Polacy obudzili się z tej nocy saskiej, to sami Polacy zrozumieli konieczność reform, to sami Polacy wprowadzili Konstytucję 3 maja. Niezwykłość tej konstytucji polega nie tylko na tym, że jest ona dziełem naszym, polskim. Polega też na tym, że szlachta, która ją uchwalała, rezygnowała z wielu swoich praw i przywilejów. To się rzadko zdarza, żeby jakaś grupa społeczna była gotowa ustąpić z części przynajmniej swoich przywilejów na rzecz innych grup. Jest taka teoria modernizacji, która lansowana jest w Polsce na przykład przez Gazetę Wyborczą, która twierdzi, że każda modernizacja musi prowadzić do ateizacji, że każda modernizacja musi prowadzić do oderwania ludzi od religii. Nie jest to prawda i Konstytucja 3 maja jest tego dowodem. Doszło do dzieła reformy, doszło do dzieła modernizacji, ale nie przeciw Kościołowi, nie wbrew Kościołowi, ale w dużej mierze dzięki Kościołowi. Konstytucja 3 maja pokazuje również, że Polacy byli nie tylko zdolni do dzieła reformy, nie tylko potrafili ustanowić nowoczesną konstytucję, ale że gdyby nam pozwolono, Polska stałaby się nowoczesnym krajem w centrum Europy, że powiedzenie, że Polska anarchią stoi, przestało być prawdziwe. Polska nie upadła na skutek anarchii. Gdybyśmy upadli na skutek anarchii, państwo polskie przestałoby istnieć na początku wieku XVIII. Polskę wymazano z mapy Europy właśnie wtedy, kiedy ta anarchia się kończyła. Kiedy sąsiedzi się zorientowali, że to być może ostatni moment, aby nad Polską zapanować, bo jeżeli tego nie zrobią, to Polska urośnie w siłę i wróci do roli, jaką odgrywała w polityce europejskiej w wieku XVI czy XVII. Pozwólcie Państwo, że te krótkie rozważania o znaczeniu Konstytucji 3 maja dla Europy, dla świata, dla Polski zakończę słowami największego z Polaków, Ojca Świętego Jana Pawła II, słowami, które wypowiedział w warszawskiej katedrze. Zdumiewa ona dojrzałością, zawartej w nim prawdy i mądrości. Przemawia w nim dusza narodu, a raczej wielu narodów, które stanowiły wraz z Polakami ówczesną Rzeczpospolitą. Narodu, który czuje zagrożenia pochodzące nie tylko od zewnątrz, ale także z wnętrza własnych poczynań i działań. Umiłowanie wolności przerodziło się w nadużycia wolności. I oto twórcy Konstytucji odkrywają ten zbiorowy obowiązek, jakim musi stać całe społeczeństwo, jeśli chce zabezpieczyć swą wolność i swój byt. Po upływie 2 wieków, kontynuował Jan Paweł II, doceniamy pełniej jeszcze wagę tego dokumentu. Odczytujemy w nim prawdę o Polsce, zakorzenioną w przeszłości, a równocześnie wychyloną w przyszłość. I dlatego Konstytucja 3 maja, w tym właśnie dziejowym momencie, wobec bliskiej już groźby utraty niepodległości, była dokumentem profetycznym i opatrznościowym. Ona sprawiła, że nie można było odebrać Polsce jej rzeczywistego bytu na kontynencie europejskim, bo ten byt został zapisany w słowach Konstytucji 3 maja, a słowa te, mając moc prawdy, okazały się potężniejsze od potrójnej przemocy, która spadła na Rzeczpospolitą. Słowa tej prawdy okazały się twórcze i stwórcze. Synowie i córki tej ziemi nie przestali wierzyć w odnowę jej oblicza, potchnieniem tego ducha, który natchnął twórców Konstytucji 3 maja.
Od lat tysiąca z ziemią nad Wisłą historia łączy nas.
Historia łączy nas.
Tu nasza przeszłość i nasza przyszłość i teraźniejszy czas.
I teraźniejszy czas.
My tu nie z łaski i nie z nadania, lecz z potu łez i krwi. Więc nie musimy możnym się kłaniać, mnąc czapkę u ich drzwi. Więc nie musimy możnym się kłaniać, mnąc czapkę u ich drzwi. Unieśmy sztandar biało-czerwony, niechaj nim do mnie opocznie wiatr, a nas królewskiej orła korony lśni od Bałtyku po szczyt Tatr, a nas królewskiej.
nasz ród. Mieć miały wkrótnie, idźmy w czas nowy, nie gubiąc dawnych rycerskich cnót. Mieć miały wkrótnie, idźmy w czas nowy, nie gubiąc dawnych rycerskich cnót. Bronić wolności szli stąd żołnierze na cały niemal świat.
Na cały niemal świat.
Na jej ołtarzach słał się w ofierze młodzieży naszej kwiat.
Młodzieży naszej kwiat.
Do dziś pod obcym niebem się bieli niejedna polska kość. Daliśmy znacznie więcej niż wzięli, a więc kompleksów dość. Daliśmy znacznie więcej niż wzięli, a więc kompleksów dość. Unieśmy sztandar biało-czerwony, niechaj nim do mnie opoczę wiatr. Pogas królewskiej orła korony, lśni od Bałtyku po szczyt Tatr. Pogas królewskiej orła korony, lśni od Bałtyku po szczyt Tatr. Polskim naród my szczep piastowy, to wstyd się wstydzi, skąd jest nasz ród. Więc śmiałym krokiem idźmy w czas nowy, nie gubiąc dawnych.